Witam serdecznie wszystkich zebranych słowami naszego Pana, pokój Wam. Chwile radości przeplatają się z chwilami również smutku. Ale myślę, że przy łasce i pomocy Pańskiej spróbujemy zajrzeć i w tej chwili do Słowa Bożego. I chciałbym również Was w tej chwili prosić, bo nie wiem, jak zatytułować to rozważanie. Myślę, że spróbuję, byśmy wspólnie ten tytuł znaleźli. Chciałbym zaproponować taki tytuł: List do zboru w Białogardzie. Ale czy jest taki list w Biblii? A może list do mojego zboru byłby właściwszy? A może list do mnie? Potraktujmy to może nie tak może bardzo osobiście, jakby do... Potraktujmy to naszą społeczność jako zbór w Białogardzie. Nas wszystkich. I może niech pozostanie ten tytuł. List do zboru w Białogardzie. Będzie on listem do nas wszystkich, do mnie, do Was. A chciałbym go oprzeć na słowach, w większości na liście apostoła Pawła do Filipian. List mi szczególnie jakiś taki bliski, list pełen ciepła, miłości do tego zboru i gdzieś on od jakiegoś czasu we mnie tkwi. Kiedyś już na jego podstawie gdzieś jakieś myśli wypowiadałem. I tak jak apostoł Paweł pisze ten list, pisze list z Rzymu, z więzienia, pisze do zboru, który założył, do zboru, który również jest mu szczególnie bliskim. Jego treścią, tak jak spojrzymy, są pozdrowienia, modlitwa, troska o braci, którzy są w Filipii, troska o innych również, którzy gdzie indziej się znajdują, troska o tych, którzy gdziekolwiek słuchali i będą chcieli słuchać, czy też czytać ten list, którzy będą słuchać Ewangelii Chrystusowej. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii, wraz z biskupami, z diakonami, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Chciałbym, żebyśmy sobie, ja sam i my wszyscy, zadali to pytanie. Adresatem są bracia w Filipii, a chciałbym, żebyśmy spojrzeli na niego tak, jakby do nas tutaj pisał. Czy my tutaj zebrani, czy chcielibyśmy taki list otrzymać? Myślę, że na tak postawione pytanie, myślę, że nie byłoby innej odpowiedzi, jak odpowiedź na tak. Ale z drugiej strony, czy, może takie trudniejsze pytanie, czy apostoł Paweł chciałby do nas taki list pisać? Czy zasługiwalibyśmy na takie wyróżnienie, na takie słowa, które pisze do Filipian? I tu w formie życzenia chciałbym również powiedzieć, że myślę, że chcielibyśmy odpowiedź dać również na tak. Ale zajrzyjmy dalej do tego listu. I kiedy wspomina o pozdrowieniach, to mówi o modlitwie, mówi o trosce o braci, o innych. Myśli o sobie też, ale siebie gdzieś pozostawia tak jakby troszkę na uboczu. On mówi o Chrystusie, o Ewangelii Chrystusowej, o tym, by ją opowiadać i przekazywać innym, by z niej czerpać korzyści, z niej czerpać radość. I tak jak wspomina o swojej również służbie, że ta jego służba, tak jak widzimy z tego, co on pisze, znając z dziejów apostolskich, z innych listów, widzimy to jego służbę, służbę taką bez reszty dla braci, dla Chrystusa, dla Ewangelii Chrystusowej. Dla siebie pozostawia tak bardzo niewiele czasu, również starań o siebie nie widzimy zbyt wiele. Przekazuje tą wielką radość, radość z poznania Jezusa Chrystusa, z tego, że cieszy się tą Ewangelią, wspaniałą Ewangelią, tą radosną nowiną i z całego serca chce również tą radość przekazać tamtym braciom, ale jestem pewien, że chce nam wszystkim przekazać. I jestem pewien, że my chcemy z tego również dzisiaj i przez te 3 dni skorzystać. Bracia, Ewangelia, zbory Chrystusowe, to tak jakby cel jego życia, jego działalności, jego starań. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. Zawsze, w każdej modlitwie mojej, za wszystkich was, z radością się modląc za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego że mam was w swoim sercu. I myślę, że apostoł Paweł, kierując te słowa do nas, myślę, że chciałbym wierzyć i wierzę w to, że niewiele by zmienił. Zobaczymy tam później jeszcze, że skieruje pewną naganę, pewne ostrzeżenia, pewne zachęty, przestrogi, tak jak do wszystkich zborów pisał, tak do tego. Myślę, że i do nas, i kiedy spojrzymy na swoje życie, to myślę, że w pewnym okresie życia naszego otrzymalibyśmy takie słowa, w innym może trochę nagany, może połajania, może ostrych słów. Słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego że mam was w swoim sercu. Boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski, zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania Ewangelii. Albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. I oto się modlę, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. A więc widzimy w tych słowach najpierw podziękowanie Bogu Ojcu. Przede wszystkim. Najpierw. Ale również tęsknota za braćmi. Czy również chciałby tu do nas, do Białogardu, na konwencję przyjechać? Czy chciałby się z nami zobaczyć? Czy... Bo my zapewne powiedzielibyśmy, że chcielibyśmy, żeby tu przyjechał, żeby stanął, żeby nam coś powiedział, a może i w tych trudnych, ostatecznych czasach. Myślę, że nie byłoby końca pytaniom o czas, o wiele trudnych zagadnień, o tych, których również pisał, które jego nurtowały. I myślę, że dzisiaj być może wiele odpowiedzi jeszcze byśmy chcieli usłyszeć. I myślę, że gdyby żył, to myślę, że by chętnie chciał i tutaj do nas przyjechać, spotkać się, tak jak pisze do braci w Filipii, abym tak o was myślał, bo mam was w swoim sercu. I myślę, że powinniśmy również dołożyć starań, by by takiego myślenia o nas nie zmienił. Nie zmienili bracia również, ci, którzy nas znają, ci, którzy może nas nie znają, by nie usłyszeli kiedyś, bo i tak bywa, że słyszymy czasem i przykre wiadomości. Przykre wiadomości, gdzie i każdy z nas i inni gdzieś coś złego powiedzą, niedobrego, coś zrobią, za które myślę, że musimy się sami wstydzić, a i czasem za innych też przyjdzie się wstydzić. Nie modli się, tak jak będziemy widzieć o z innych z treści innych listów widzimy, prosił o to, by ten cierń został usunięty, ale usłyszał, dosyć masz na łasce mojej, i później będzie mówił, że to właśnie w tej słabości, którą ma, tkwi jego siła. Często zdaje nam się, że jak jesteśmy młodymi, zdrowymi, pełnymi energii, możemy dużo zrobić, jesteśmy pewnymi siebie, a wtedy najłatwiej upadek. To wtedy, kiedy coś jest nie tak, kiedy Bóg dozwoli na to, żeby nam się noga nawet powinęła, to w takich sytuacjach bardzo często jesteśmy bliżej Boga. I w takich sytuacjach często myślimy o tym, cośmy zrobili, co zrobić, by tego nie powtórzyć błędu. I dłużej mamy się na baczności, dłużej staramy się o to, by się podobać Panu Bogu, by nie zasmucać Jego oblicza. I tak jak już tu wspomniałem, on o tym również pisze, że sprawą Ewangelii Chrystusa, braciom, on daje pierwszeństwo. To tak jak do Efezów będzie pisał, że nie przestaje dziękować Bogu za was i wspominać was w modlitwach moich. I do innych zborów również podobne słowa pisze. I tak jak pisze do braci w Rzymie, już te słowa były czytane, on prosi, błaga przez litości Boże, aby oni swoje ciała stawiali na ofiarę, na taką rozumną służbę Panu Bogu, by ta ich służba była rozumna, była pełna poświęcenia, miłości, oddania dla Chrystusa, dla braci, bo mówi, taka powinna być duchowa służba wasza. Kiedy przeglądamy ten list, również zachęca nas, i tak jak w liście do Efezjan, jeszcze jedne słowa odczytam, pisze i zachęca nas do tego, abyśmy w naszych modlitwach pamiętali o innych. Często na naszych zebraniach, zeznaniach świadectw bracia proszą o modlitwę. Również czasem w innych okolicznościach i myślę, że pamiętamy o tym, ale apostoł również nam przypomina, tak jak w 6 rozdziale listu do Efezjan pisze takie słowa od wersetu 18. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuję w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. I myślę, że wielu z nas jest takich, którzy tę Ewangelię opowiadają w taki czy inny sposób. I apostoł jest świadom tego, że do tego potrzeba umiejętności, do tego potrzeba odwagi. I on prosi również braci, by i za nim się modlili, by on miał tą odwagę, miał tą umiejętność przekazania przecież tak pięknej, wspaniałej Ewangelii, tak pięknej nauki. A wiemy, że nie zawsze potrafimy to zrobić. Nie zawsze potrafimy ją przekazać z taką mocą, z taką wyrazistością, by inni mogli ją przyjąć. Inna sprawa, że wielu ludzi boi się. Boi się słuchania, czytania Biblii. Nie wiem, czym to spowodowane, ale często mam możliwość rozmawiania z ludźmi i widzę, że często uciekają. Uciekają od rozmowy o Bogu, o Chrystusie, o Biblii, bo im to wystarcza, co jest im przekazane. Nie wiem, być może boją się odpowiedzialności. Również z drugiej strony jest to pewnie tak ułożone i naświetlone, żeby tych, którzy chodzą po domach, którzy rozmawiają, by ich nie wpuszczać. Bo również ci przywódcy zdają sobie sprawę, że no nie zawsze ta ich nauka jest zgodna z Biblią. I ci, którzy zaczynają czytać Biblię, najczęściej jest tak, że zadają niewygodne pytania, a kiedy nie znajdują odpowiedzi, przestają chodzić do kościoła, przystają do innych grup religijnych, tam, gdzie Biblia jest czytana. I myślę, że ci duchowi, przywódcy są również tego świadomi. Świadomi tego i również to swoim wiernym przekazują. I myślę, że dzisiaj to się widzi. Choć ludzie z drugiej strony są głodni Słowa Bożego i przyszedł ten czas, to jednak mimo tego gdzieś bardzo trudno dotrzeć do ludzi z tym wspaniałym, pięknym poselstwem tej radosnej, wspaniałej nowiny. I o to apostoł prosi. Prosi braci, prosi również nas, byśmy mieli to również na uwadze. Dalej, pisząc słowa, zachęca nas do tej służby rozumnej, do tej służby gorliwej. I dalej od 12 wersetu pisze takie słowa. List do Filipian, pierwszy rozdział. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Tak, że więzy moje za sprawę Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością bez bojaźni głosić Słowo Boże. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, inni natomiast w dobrej myśli. Jedni z miłości, wiedząc, że jestem tu, aby bronić Ewangelii, drudzy zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości, nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, czy obłudnie, czy szczerze. Z tego się raduję i radować będę. Mówi o krzewieniu Ewangelii. Kiedyś spotkałem takie tłumaczenie dzisiaj z bratem Hubertem. Próbowałem go zapytać, jak jest w niemieckim tłumaczeniu. Podobne jest słowo użyte w tym samym duchu. Spotkałem kiedyś tłumaczenie, że któreś z tłumaczeń niemieckich, używając tego słowa o krzewieniu Ewangelii, używa słowa, które jest takie równoznaczne ze zdecydowanym marszem wojska. Niezatrzymanym, niezachwianym parciem do przodu. Myślę, że to w zupełności zgadza się z tym, co robi apostoł Paweł. On mówi, że jest oddany sprawie krzewienia Ewangelii, rozszerzania, opowiadania i temu daje wyraz w swoich listach, swoim życiem pokazuje, że nie ma nic ważniejszego niż opowiadanie Ewangelii, niż zachęta i pomoc i nauczanie braci i oni, aby dalej to czynili. Zresztą to posłanie naszego Pana, które już po zmartwychwstaniu daje swoim uczniom, zapisane w Ewangelii Marka, mówiąc, idąc na cały świat, uczcie narody. Choć apostoł Paweł, jeszcze nie apostoł w tym czasie, nie był słuchaczem, nie do niego były słowa te skierowane, ale zapewne bracia mu to przekazali. Być może Chrystus mu również i to objawił. Zresztą z tego, co pisze o sobie, to jest pewien, że to, co opowiada, jest słusznym, jest prawdziwym, jest koniecznym i taki jest cel jego służby, jego życia. Chociaż uwięziony, to jednak, jak mówi, to jego, ta przykrość, która go spotkała, to uwięzienie, posłużyło do tego, by i na tym, w tym pogańskim miejscu, na zamku, inni również usłyszeli. Przecież żaden z inny z apostołów tam nie mógłby się dostać. Nie byłby w stanie zapewne na dwór cesarski zanieść Ewangelii, ale zdajmy sobie również sprawę, że tak jak w Dziejach Apostolskich pisze, że to Pan kierował tą sprawą, że za sprawą tych więzów, które spotkały apostoła, ta Ewangelia rozprzestrzenia się na całą Europę ówczesną, moglibyśmy powiedzieć, że na ówczesny cały świat. I to jest również świadectwem dla innych, zachętą, że pomimo tego, że apostoł jest w więzieniu, choć może troszkę inne warunki niż dzisiaj, ma pewną dozę swobody, inni mogą mu posługiwać, pomagać, inni nabierają również otuchy. Kiedy apostoł Piotr został uwięziony z Janem, tam bracia w tym czasie byli przestraszeni, pozamykali się. I pamiętamy, jak byli wystraszeni, kiedy Piotr wyszedł z więzienia, kiedy kołacze są pełni obaw. Tu są troszkę już inne warunki. Apostoł Paweł nie ma obaw. On z całą odwagą i śmiałością opowiada. Tak jak już było dzisiaj wspomniane, wykorzystuje również sytuację z racji swojej umiejętności, znajomości zakonu, znajomości frakcji żydowskich. On również wykorzystuje i mówi, że jest tu sądzony z powodu zmartwychwstania, to co brat dzisiaj również wspominał. I to również staje się przyczyną, że jest mu dane, żeby dalej opowiadać, dalej krzewić, nasze to tłumaczenie mówi, krzewić to Ewangelię. I tak jak dalej mamy wspomniane te słowa, które dalej zapisuje, pisząc do braci, jak widzimy również z historii, Ewangelia nie jest zatrzymana, nic nie jest w stanie tej Ewangelii zatrzymać, tak jak wspomniałem, jest to sprawa pańska, rośnie i rozwija się ciało Chrystusowe, Kościół Chrystusowy. Rosną zbory, bracia z dużą odwagą również opowiadają. Do Żydów później wspomina, pisząc do nich również list, to mówi: bracia święci, powołania niebieskiego uczestnicy. Pomimo, że opowiadając, to powie później, że strząsamy nóg, pył z naszych nóg, bo nie są godni przyjmowania, ale mimo wszystko ma ich w swoim sercu i jeśli tylko może i komu może, to różnych sposobów używa. Mówi, żeby ich do zazdrości przywieźć, żeby jakimkolwiek sposobem również jemu bliscy Żydzi, tak jak on, również przyjęli tego, który do nich przyszedł, który oddał swoje życie najpierw za swój naród, ale i za wszystkich. I tak jak pisze w drugim liście do Tymoteusza, pisząc o swoich trudnościach, o różnych doświadczeniach, to mówi, że Pan stał przy nim. 4, werset 17 mówi, że a Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełniane było zwiastowanie Ewangelii, aby je słyszeli wszyscy poganie. I później dodaje jeszcze, że on jest świadom tego, że Pan go wyrwie ze wszystkiego złego i kiedyś w przyszłości doprowadzi do królestwa. Myślę, że to dla nas również wielka zachęta. To, co już i dziś było wspominane, że powinniśmy to mieć na uwadze, że wszystkie rzeczy pomagają ku dobremu. Również te nasze potknięcia, te błędy, które w życiu popełniamy, Pan na nich dozwala. Myślę, że po to również, żebyśmy się nie czuli zbyt pewnymi, nie ufali w swoich siłach, w swoich możliwościach, w swoich zdolnościach, ale mieli na uwadze i to, że tak jak będziemy jeszcze czytać, że on prosi również braci o modlitwę i jest pewien, że i modlitwa braci, i Duch Jezusa Chrystusa dodadzą mu sił, dodadzą mu odwagi do tego, by Chrystusa opowiadać. Zapewne zna również słowa psalmu 34, który mówi, że anioł pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Mówi tutaj o tym, że niektórzy opowiadają Chrystusa z nieczystych pobudek. Być może zazdroszczą apostołowi Pawłowi. Nie wiem, jak jeszcze można z nieczystych pobudek Chrystusa opowiadać, ale zauważmy, apostoł Paweł jest ponad tym. Moglibyśmy powiedzieć, że mali ludzie, małego umysłu, małych serc, ciasnych, zazdrości, z nieczystych pobudek, ale apostoł Paweł jest ponad tym i mówi, on się nie zwraca na to uwagi, on się cieszy z tego, że gdziekolwiek czy jakimkolwiek sposobem Ewangelia jest głoszona, opowiadana. Nie patrzy na innych ambicje, może pychę, może zazdrość, ale cieszy się z tego, że ta Ewangelia jest opowiadana. Dalej dodaje i tak jak mówi, ale o co chodzi? Byle tylko Chrystus wszelkimi sposobami był zwiastowany. Czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować się będę. Wierzę najważniejszą rzeczą, by jak najszerszym masom społeczeństwa zanieść tą radosną, wspaniałą nowinę, wieść. I tak jak dalej mówi, że mówi, nie chodzi o Niego, lecz chodzi o Słowo. Mówi, że wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa wyjdzie mi tu, mi to ku wybawieniu. I mówi, że Chrystus taki teraz i zawsze będzie uwielbiony w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. Zdaję sobie sprawę z wielu niebezpieczeństw, na które się naraża, przez to, że z taką odwagą, z taką śmiałością głosi Chrystusa, ale on mówi, że to jest nieważne. Dalej wspomina, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Trudno o lepsze świadectwo jego wiary, jego służby. Chrystus życiem, śmierć zyskiem. I dodaje, ale jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem i jedno, i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele, to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. Niedawno, w ciągu 2 tygodni, mieliśmy 3 pogrzeby. 3 braci, po 90 lat prawie. Jednemu kilka dni, drugiemu kilka miesięcy brakowało. I tak gdzieś w ostatnim czasie te 3 postacie mi przed oczyma chodzą. Jeden z nich to właśnie te słowa zacytowałem na pogrzebie. Bo takie dał świadectwo. Dla niego życiem był Chrystus. On już zdając sobie sprawę ze stanu swego zdrowia, nawet lekarz już nie chciał przyjmować, bo był świadom tego, że już mu niewiele pomogło, może kilka dni życie, cierpienie przedłużą, ale on chciał już być z Panem. Brat Ryl, Stanisław, rodem ze Świerży, ostatnio był w Kozicach. A to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się wierze. Żebyście we mnie mieli powód do chluby w Chrystusie Jezusie, gdy znowu do was przyjdę. I dodaję, napomina również, myślę, że i nas przez ten list, niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Abym, czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z Bogiem za wiarę Ewangelii. To wspaniałe świadectwo apostoła Pawła, to świadectwo również brata, który niedawno zakończył swoje życie. I trudno o jakiś komentarz. Do tych słów, do takiej postawy powiem, że osobiście chyba jeszcze nie byłbym gotów na to, by te słowa z przekonaniem powiedzieć. Może łatwiej odczytać. Apostoł Paweł dodaje, że tak jak dalej będziemy jeszcze czytać, że jedynym prawdziwym wzorem jest Jezus. Jeżeli oczywiście jest dla nas tym wzorem, ale myślę, że jest, choć wzorem niedoścignionym. Apostoł Paweł na siebie wspomina, że patrzcie również na mnie, bo ja jestem naśladowcą Chrystusa. Myślę, że przez to tak jakby przybliża nam postać Jezusa Chrystusa, bo pewnie zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie doścignąć. Jest tak wysoko, tak daleko ten wzór. Myślę, że wzór apostoła Pawła może troszkę bliżej, może troszkę realniejszy do naśladowania. Kiedy dalej czytamy, to w drugim rozdziale apostoł pisze: jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, to dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Jeśli jest jakaś zachęta. Myślę, że nikt z nas nie byłby w stanie, nie odważyłby się powiedzieć, że w Chrystusie Jezusie nie ma jakiejś zachęty, jakiejś miłości, jakiegoś wzoru. Tak jak wspominałem, jest ten wzór, doskonały wzór, często niedościgniony. Ale jeżeli jest, to apostoł zachęca nas, by dopełnić jego radości. By to, jak później wspomni, jego opowiadanie, jego praca nie były daremnymi. Myślę, że to dla nas również wielki wzór, wielka zachęta do tego, by tej radości Chrystusowej może dopełnić poprzez naszą taką rozumną, pełną oddania służbę dla innych. Dalej wspomina: takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Jedno z pierwszych nauk Pana Jezusa było, żeby być takiej myśli, jakiej On jest, że On jest cichy i pokornego serca. Dzisiaj trudno może o taką postawę. Tak trudne czasem jest życie, praca, że musimy się rozpychać łokciami, że czasem trzeba kogoś odepchnąć, żeby samemu się gdzieś dostać. Apostoł Paweł pokazuje nam trochę inny wzór. Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Bogu, lecz wyparł samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Widzimy tutaj apostoł, mówiąc o sobie, również o swojej działalności, o swoich trudach, pokazuje cały czas, wystawia nam za wzór Jezusa Chrystusa, który właśnie tak mówił, że jestem cichy i pokornego serca. I tu drugą postać chciałbym przywołać sprzed kilku dni. był pogrzeb w Chełmie, brat Rutka. Też mu niewiele dni zabrakło do 90 lat. On był właśnie takim cichym i pokornego serca. Trudno go było może usłyszeć, ale również był tym, który poszedł za Chrystusem i chociaż już w dorosłym swoim życiu, to jednak dzielnie właśnie w cichości kroczył za Nim. W tym wszystkim również apostoł Paweł wspomina i daje nam taką przestrogę, ostrzeżenie: i nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych nad się. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania. Do Galatów doda, byśmy nie byli chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. To myślę, że ważna przestroga dla nas, to ważne ostrzeżenie, byśmy swoim postępowaniem, swoim zachowaniem, swoim życiem, jak to któryś z braci, chyba brat Daniel kiedyś wspomniał, by przez nasz dobry uczynek, w cudzysłowie, ktoś nie płakał, byśmy nie sprawiali innym trudności, przykrości, by czasem ktoś za nas przed innymi nie musiał się tłumaczyć. Dodaję również, byśmy zwracali uwagę na innych. Drugi rozdział, czwarty werset mówi: niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Nie tylko moje ja, nie tylko moje zdanie, moje dobro, moja wygoda, ale mówi, byśmy patrzyli również na to, co cudze. To do Koryntian powie, że niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. Trudne to, by własną korzyść pozostawić, a myśleć o korzyściach innych. Ale myślę, że można to podzielić, że nie tylko dla siebie, a może z drugiej strony nie tylko czyjąś korzyść, a mówić o swojej stracie, ale spróbujmy to tak, żeby było łatwiej na pół to rozdzielić, że pół mojej straty, pół czyjejś, a pół korzyści mojej i pół twojej. A może inne proporcje, ale pamiętajmy o innych również. I kiedy pisze list do Rzymian, to w 15 rozdziale wspomina również, że każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania. Ku jego dobru dla zbudowania. By tak jak brat chyba Olek wspominał, by nie bylibyśmy my powodem zgorszenia dla innych. I w to piękne nauczanie, myślę, że bardzo ładnie wpisuje się postać, o której wspomina w tym liście, postać jednego ze swoich współpracowników, Epafrodyta. Uznałem jednak za rzecz konieczną posłać do was Epafrodyta, brata, współpracownika i współbojownika mego, a waszego wysłannika i sługę w potrzebie mojej. Bo zaiste tęsknił do was wszystkich i bardzo się smucił, dlatego że słyszeliście, iż zachorował. Bo rzeczywiście chorował tak, że był bliski śmierci. Ale Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, lecz i nade mną, abym nie miał smutku za smutkiem. Dlatego tym spieszniej posłałem go, abyście wy, ujrzawszy go, uradowali się znowu, a ja, żebym miał mniej smutku. Przyjmijcie go więc w Panu z wielką radością i miejcie takich ludzi w poszanowaniu. Miejcie takich w poszanowaniu. I jeszcze dodaję, dlatego, że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życie, aby wyrównać to, czym wy nie mogliście mi usłużyć. Mówi, że narażał swoje życie dla mnie, może dla was. Myślę, że gdyby się ktoś taki trafił, kto narażał swoje życie dla nas, myślę, że wdzięczni mu bylibyśmy, dopóki by nam życia starczyło. I tu apostoł Paweł mówi o tym. A myślę, że wielu jest takich, którzy narażali swoje życie. Może w dzisiejszych czasach mamy spokojniejsze trochę czasy. Może nasi rodzice, dziadkowie przeżywali trudniejsze czasy. Myślę, że wielu z nas tutaj mogłoby słuchać opowieści starszych braci z czasów wojny, a może jeszcze sprzed wojny. Myślę, że dla wielu z nas byłyby to bardzo budujące opowieści, byłyby zachętą dla nas do naszego gorliwszego studiowania Słowa Bożego, postępowania za Chrystusem. A więc mówi, że nie tylko moje dobro, moje ja, ale również na innych zwracajmy uwagę. Może byśmy powiedzieli, tak jak apostoł Paweł wspomina, że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci. I wspomnę przy tej okazji trzeciego brata, brata Janka Jakubowskiego, również mu kilkanaście chyba dni brakowało do tego, by skończył 90 lat. To on właśnie dla sprawy Chrystusowej był bliskim śmierci. Przyszli bandyci z pistoletami, pobili, postrzelili. Być może myśleli, że już nie żyje. Ale to go nie przestraszyło. To go utwierdziło w tym, że to jest właściwa droga. Jak ktoś kiedyś powiedział, ktoś tak się wyraził, że dla Chrystusa to gotów kogoś zabić. No ale to jest chrześcijaństwo, to jest parodia chrześcijaństwa. Dla Chrystusa prawdziwy chrześcijanin to oddałby swoje życie, ale drugiemu by nie zabrał. I taka była postawa również brata Janka Jakubowskiego z Zębożyc. Z tych Zębożyc słynnych, powojennych, gdzie bracia oddali swoje życie dla sprawy Chrystusowej. Za innych możemy powiedzieć. I kiedy dalej spoglądamy na ten list, to chciałbym jeszcze przywołać jedną postać, o której wspomina apostoł Paweł. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło pośle do was Tymoteusza, aby mi ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was. Nie ma drugiego takiego. Ja powiem, że chyba o mnie takich słów apostoł Paweł by nie napisał. Być może są tu wśród nas tacy. Bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa, Jezusa. Wszak wiecie, że jest on wypróbowany, gdyż jak dziecię ojcu, tak on ze mną służył Ewangelii. Spodziewam się przeto, że poślę go do was, zaraz gdy tylko zobaczę, co się ze mną dzieje. Pokładam zaś ufność w Panu, że i sam wkrótce do was przyjdę. Wyślę do was Tymoteusza, choć on jest mi tu potrzebny. Ale będzie również potrzebnym po to, by wam zanieść jakieś lekcje, jakieś nauki, jakąś pociechę, by od was przyniósł mnie wiadomości. I tak jak wcześniej mówił, czy będę obecny wśród was, czy tylko będę słyszał, to chciałby, żeby słyszał dobre wieści. I myślę, że tu dla nas również jest zachęta, by wieści, które wychodzą z naszych domów, z naszych zborów, były wieściami dobrymi, przyjemnymi, by nie zasmucały naszego Pana, by nie zasmucały braci innych zborów. Jeszcze zajrzyjmy do Tymoteusza. To, co pisze do niego, do tego listu, apostoł Paweł pisze o nim takie słowa i mówi: niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku. No, może zrobię tak, że powiem, że wcielę się w postać tego młodego Tymoteusza. Może niektórzy się uśmiechną, ale nie chciałbym nikogo tu stawiać w tej roli. Niechaj cię nikt nie lekceważy. No to skąd zbór ma wiedzieć, żeby mnie nie lekceważyli? No to przecież apostoł powinien to napisać do zboru, nie do mnie. No, a może ten list, który do mnie napisał, to może powinienem przed zborem przeczytać, żeby bracia wiedzieli. No ale przecież jestem młody, jestem wykształcony, mam pozycję, no to już może nie pasuje, żeby czytać ten list. Skąd bracia mają wiedzieć, żeby mnie nie lekceważyli? Zauważmy, co dalej apostoł pisze. Ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Nie zaniedbuj dar łaski, który masz, a który ci został udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. A oto się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki. Trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. A więc to tak, to rzeczywiście nie do braci ten list powinien być pisany, te słowa, żeby mnie nie lekceważyli. To ja muszę być przyczyną tego, żeby mnie nie lekceważyli. To ja mam być wzorem dla innych w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Ale jak nie będę taki, no to będą mnie lekceważyć, bo na to będę zasługiwał. Dalej zauważmy dalsze słowa, które wspomina apostoł Paweł do Tymoteusza, może z drugiego listu, pierwszy rozdział. Piąty werset. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę twoją, która była zadomowiona w babce twojej Loidzie i w matce twojej Unice, a pewien jestem, że i w tobie żyje. I z tego powodu przypominam ci. Była twoja wiara w twojej babce, w twojej mamie, a jestem pewien, że i w tobie. Kochani młodzi, zauważamy dzisiaj, że czasem babcia jeszcze chodziła na zebrania, jeszcze mama chodzi, a już wnuki często nie chcą. A apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, do młodego Tymoteusza, że ta wiara, która była w twojej babci, w twojej mamie, jestem pewien, że i w tobie jest. Pamiętajmy o tym, że gdyby apostoł Paweł pisał i do nas taki list, do was młodych, to myślę, że chcielibyście również takie słowa usłyszeć, takie słowa przeczytać. I dalsze polecenia daje. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i w miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Tego, co ci powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Tego, co ci powierzono, strzeż. Jakże często zapominamy o tym, cośmy się uczyli, czegośmy się dowiedzieli na szkółkach, na kursach. Gdzieś to później ucieka. Ucieka, bo czasem jest, tak jakbyśmy powiedzieli, kulą u nogi, bo znając to, bo przyznając się do tego, no, czasem nie pasuje tu czy tam pójść, w takim czy innym towarzystwie się znaleźć. I dalsze słowa, które pisze do Tymoteusza z drugiego listu, z trzeciego rozdziału, werset 10. Lecz ty poszedłeś za moją nauką. To słowa skierowane do Tymoteusza, do młodego Tymoteusza, Lecz Ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami i cierpieniami, które mnie spotkały. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. I dodaję, że wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie, prześladowania znosić będą. To jest wpisane w treść naszej służby, że ci, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowania znosić będą. Ale on później zaraz dodaje, ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył i że jest to pewnym, że jest to prawdziwym. Mówi, w tym trwaj. Dalej pokazuje uznanie i dodaje, a ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I dodaje jeszcze, że przecież to całe Pismo Święte jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. A przecież po tośmy się tutaj znaleźli, między innymi, by być przygotowanymi do dobrego dzieła. Przecież nasze podróżowanie jest w kierunku Królestwa. I po to się tutaj przyjeżdżamy, spotykamy, żebyśmy uczyli się, żebyśmy szukali tych właściwych dróg, właściwego postępowania, zachowania, jak korzystać również z tych rad, które znajdujemy na kartach Biblii. I później jeszcze dodaję, że to wszystko, co go spotyka, tak jakśmy już wspomnieli, on wspomina o tym, że Pan przy nim stoi, że będzie stał i że to wszystko posłuży jemu ku dobremu, aby wszyscy poganie mogli usłyszeć tą wspaniałą, radosną nowinę i że Pan go zachowa i mówi, wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego. I przekazuje dalej pozdrowienia, życzenia, pozdrów tych, pozdrów tamtych. Myślę, że z tych rad, z tych wspaniałych rad korzystamy, na nich się wzorujemy, ale chciałbym jeszcze parę słów, może wróćmy do tego, co pisał apostoł Paweł wcześniej do braci w Filipii i mówi takie jeszcze słowa, dodaje w 3 rozdziale. Ale to wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wielkie szkody. I wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Inne tłumaczenie, Biblia Gdańska chyba mówi, wszystko uznałem za gnój, za śmiecie, byle Chrystusa zyskać. Wszystko inne nie ma wartości. To również, jaką pozycję wcześniej miał, jaką zajmował, to wszystko, mówi, pozostawił, byle zyskać Chrystusa. I dodaje. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz ten, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. I żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego. I uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. I aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Tym sposobem, nie innym, dostąpić zmartwychwstania takiego, jakie obiecał Chrystus. I jakiego Chrystus dostąpił. I dalej dodaje, dając nam również zachętę. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Trwajmy w tym, co osiągnęliśmy, ale nie zatrzymujmy się na tym, bo jeżeli staniemy, to będziemy się cofać. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Inne tłumaczenie mówi, nasza Rzeczpospolita jest w niebie. Myślę, że dobrze by było, żeby każdy z nas co jakiś czas takie pytanie sobie zadawał. Czy moja ojczyzna, czy moja Rzeczpospolita jest w niebie, czy tutaj? Bo tam, gdzie jest nasza ojczyzna, tam będą skierowane nasze oczy, nasze serca, nasze myśli, nasze dążenia. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia moi, umiłowani i pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. To, myślę, zachęta również dla nas. Spróbujmy wgłębić się w te słowa, wczuć się i przyjąć je do naszych serc. Również tą wspaniałą zachętę. Postawmy się w tej sytuacji, że to również do nas te słowa apostoł Paweł pisze. Nie tylko do braci w Filipii, ale do nas tutaj w Białogardzie. Kończąc ten list, mówi tak. A wy, Białogardzianie, wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i w przyjmowaniu. Bo już i do Tesaloniki i raz, i drugi przysłaliście dla mnie zapomogę. Nie, żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba. Mam bowiem wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar, przyjemną wonność, ofiarę mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Bogu zaś i Ojcu naszemu niechaj będzie chwała na wieki wieków. Amen. Dziękuję.